podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku audycji o klimacie. Dzisiaj porozmawiamy o retencji, która jest bardzo popularna ostatnio, ale wyjaśnimy, co tak naprawdę retencja oznacza. Tak w skrócie możemy powiedzieć, że retencja może oznaczać zatrzymywanie czegoś, co szybko możemy stracić, a chodzi o to, żeby to zatrzymać. Będziemy mówić oczywiście o wodzie. Wojciech Chmielewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami jest profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A zatem, czy dobrze powiedziałem o tej retencji? Tak na chłopski rozum, bo oczywiście definicje są przeróżne i one są czasami bardziej skomplikowane.
Tak, chociaż definicja retencji to jest zdolność do utrzymywania, retencji wodnej to zdolność do utrzymywania wody w krajobrazie. Tak można ją opisać. Czy do budowania takiego zasobów wodnych w krajobrazie. I ona potrafi być myląca. Ona nie jest nieprawdziwa, ale potrafi być myląca, bo tak naprawdę, tak jak pan powiedział, najważniejsze jest nawet nie zatrzymywanie, a przytrzymywanie wody.
Czyli mówiąc krótko, beczka nie do końca jest retencją, albo jakiś taki pojemnik na wodę, który ludzie sobie przy budynku zafundują.
Beczka jest retencją pod warunkiem, że jest dziurawa. Bo pamiętajmy, że de facto woda w naszym środowisku krąży napędzana energią słoneczną. To jest taki, bym powiedział, truizm już ze szkoły podstawowej. Natomiast pamiętamy, że po pierwsze musimy dbać o to, żeby woda nam przepływała przez krajobraz. Nie wolno wody zatrzymywać, bo najczęściej, gdy się zatrzyma ta woda, to pojawiają się różnego rodzaju problemy. Każdy, kto zatrzymał wodę w zbiorniku albo był przy takim zbiorniku, w którym woda, jak to się ładnie mówi, stagnuje, wiemy, że zaczyna się robić nieprzyjemnie, pojawiać się nieprzyjemne zapachy. Generalnie taka retencja jest akceptowalna, natomiast wciąż pamiętamy, że chodzi o przytrzymanie wody, o zwolnienie wody w całości krajobrazu. O to, żeby ona płynęła troszkę wolniej, bo w zasadzie to jest sęk, czy to jest sens budowania tak naprawdę prawdziwej retencji, idąc dalej odporności na zmianę klimatu.
Czyli mam pytanie w takim razie, czy zwykła zapora wodna jest retencją? Nawet jeżeli oczywiście ta zapora przepuszcza część wody, tej, która z góry po prostu przepływa.
Gdy myślimy o zaporach, to znowu często są to spektakularne zdarzenia. Niezwykle kosztowne, ale przede wszystkim bardzo spektakularne, bo retencja wodna, gdy pojawia się to pojęcie, to większość z nas koncentruje się na pojęciu wody. Myślimy, że budowanie zasobów wodnych w danym miejscu jest i gdy widzimy tą wodę, to praktycznie jest to retencja. Trzeba powiedzieć, że prowadzi to też do wielu różnych błędów i do takich, bym powiedział, poważnych. Natomiast gdy mówimy o dużej zaporze gromadzącej wodę, to pamiętajmy, trzeba zadać niestety drugie pytanie. Gdzie ta woda zostanie wykorzystywana? Zbiorniki retencyjne na przykład w Wielkopolsce teoretycznie powinny nas bronić przed suszą, ale nie ma zbiornika retencyjnego, z którego rolnicy korzystają, pozyskują wodę. Więc jest to woda, która w pewnym sensie nas uspokaja, bo ją widzimy, a z drugiej strony mamy poważny problem, bo nikt z tego nie korzysta. Więc retencję trzeba rozumieć w całości. Od kiedy się zbiornik w Jeziorsku pojawił, na pewno Warta poniżej stała się spokojniejszą rzeką, mniej spektakularną, ale w obie strony, pamiętajmy, w kierunku tych niższych i tych wyższych wartości. Tak działa retencja, spowalnianie. Natomiast oczywiście jest pytanie, jak to działa na ekosystemy, bo pamiętamy, że rzeki często, żyjąc własnym życiem, tak naprawdę wylewają okresowo. Takim najbardziej znanym przykładem jest oczywiście Nil i produkcja jedzenia wzdłuż Nilu, gdzie kolejne podtopienia albo wylewy tej rzeki nanosiły warstwy substancji mineralnych, które były wykorzystywane w rolnictwie. Po powstaniu zapory Nassera te zjawiska nie tyle zniknęły, co zostały mocno złagodzone. Innymi słowy, to życie rzeki i w pewnym sensie jednak zostało zaburzone. Mieszkając przy rzece, my się z tego pewnie powodu cieszymy, ale wiemy dobrze, że rzeka, przez którą przetacza się wysoka fala, ona się też oczyszcza, ona też poddana jest pewnemu procesowi przeczyszczania. No i też to jest pewien taki stały element rzeki, no, który zanika, gdy blokujemy wodę poniżej.
czy lepszym takim właśnie zbiornikiem jest tama, o której mówimy, czy też zbiornik retencyjny, czy też polder?
No właśnie, i dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, bo de facto nim odpowiemy na to pytanie, to...
Jeszcze powiedzmy, co to jest polder, bo nie wszyscy pamiętają powódź sprzed 15 lat.
Polder to nie jest zbiornik, tylko to jest element najczęściej pusty, pozostający tak długo pusty, jak długo woda jest niska w rzece. Natomiast gdy pojawia się duża ilość wody, zwyczajnie ta woda się w tym polderze ulewa, zbiera i rzeczywiście przy ścinaniu fali powodziowej, no to jest bardzo skuteczny sposób. Oczywiście dyskusje na temat polderu są zawsze takie same, bo z jednej strony pamiętamy, że polder działa, ale z drugiej strony zajmuje więcej miejsca niż zapora. Oczywiście jest pytanie, czy my polder traktujemy jako ten element, który jest własnością rzeki, czy raczej chcemy stworzyć polder, czy przywłaszczyć sobie tą przestrzeń polderową. No oczywiście wtedy musimy zadziałać innymi sposobami, które prowadzą to tak naprawdę do niekoniecznie dobrych sytuacji. Ale wracając trochę do pytania o retencję, to pamiętajmy, że pierw musimy sobie zadać, po co nam ta woda w ogóle. Bo my z jednej strony wiemy, że woda jest potrzebna, to jest też truizm. Uczymy się o tym, o wodzie praktycznie od zawsze. Wystarczy przez parę godzin nie napić się wody i też potrafimy odczuwać fizjologicznie brak wody. Natomiast woda jest potrzebna w całym krajobrazie. Nie jest potrzebna tylko w korycie rzeki, tylko tak naprawdę te tereny, które przylegają albo są oddalone od takiej rzeki, one de facto potrzebują wody. Pozostaje pytanie o dystrybucję.
Ja muszę powiedzieć, że u nas to tak strasznie jeszcze nie jest zauważalne, ale na przykład, kiedy ogląda się hiszpańską telewizję, to oni bardzo często w okresach suszy podają komunikaty stany wody w zbiornikach retencyjnych, które są gdzieś tam w Hiszpanii. Ta woda się oczywiście tam w tych okresach deszczowych zbiera, no i potem przez całe lato wysycha, no i pamiętam któregoś roku, kiedy pokazywali, że w zasadzie się skończyło, że był zbiornik, który po prostu normalnie miał kilka metrów ogromnej ilości wody, a tutaj w zasadzie już była niecka zupełnie wysuszona.
A tu dotknęliśmy zmiany klimatu, bo pamiętajmy, że rzeczywiście Hiszpania jest takim krajem, w którym pada dużo deszczu, ale też bardzo intensywnie paruje. No i trzeba się liczyć z tym, że wraz ze wzrostem temperatury te okresy bezdeszczowe, one generują coraz większe, czy wywołują coraz większe parowanie. I w długim dystansie czasowym taka dziura w tym systemie wodnym, ona się pojawia. I co gorsza, wraz ze wzrostem temperatury pojawiać się będzie coraz częściej. To także dotyczy Polski, szczególnie Wielkopolski. I te niżówki, o których często mówimy, one się po prostu zdarzają coraz częściej i fizyka jest brutalna, zdarzać się będą jeszcze częściej, więc retencja jako przytrzymywanie wody w krajobrazie, zabezpieczanie przed niedoborami, to jest w zasadzie to, co nas interesuje najbardziej.
Czyli powinniśmy przesunąć rzeki z centrów miast gdzieś na pobocze, bo patrząc na Poznań widzimy, że przy Warcie powstają bloki bardzo blisko, nawet w miejscach, których ta powódź poprzednia wchodziła, ta woda tam wchodziła, a tam teraz stoją bloki.
To jest fatalny błąd. My de facto mówimy często o retencji, ale równocześnie uważamy, cały czas wewnątrz myślimy w kategoriach walki z wodą. Stawianie w domów w okolicach rzek to jest proszenie się o nieszczęście. Pamiętajmy, że hydrologia jest jednoznaczna. Powodzie były, są i będą. I nawet jeżeli będzie bardzo gorąco w Polsce, to nadal stany wysokie w rzece Warcie, a także w innych rzekach, po prostu będą się zdarzać. Rzadziej, ale będą się zdarzać. Błędem naprawdę fundamentalnym jest budowanie się coraz bliżej rzeki. Powiem dlaczego, bo generalnie te miejsca są relatywnie tanie, grunty są tanie, bo wszyscy wiemy, że tam prędzej czy później pojawi się woda. I rzeczywiście to buduje takie przekonanie ekonomiczne, że tanie miejsce jest bardziej atrakcyjne. Natomiast na dłuższą metę te miejsca zrobią się bardzo drogie, bo zalewająca woda po pierwsze uderzy w koszty samych domów, które będą postrzegane jako niebezpieczne i już wcale takie drogie nie będą. Ktoś, kto kupuje takie mieszkanie na terenie zalewowym, musi się liczyć z tym, że gdy spadnie odium na jego mieszkanie, że jest to teren zalewowy, to cena tego mieszkania mu spadnie. A druga bardzo jeszcze poważna rzecz, to jest zagadnienie społeczne, bo jeżeli ktoś został zalany przez wodę, to czujemy, że społecznie jesteśmy zobowiązani mu w jakiś sposób pomóc. Tak często logika budowy czy odbudowy po dużych powodziach działa. Ale dochodzimy do fundamentu w zasadzie, że ktoś zbudował dom, sprzedał w atrakcyjnej cenie, ktoś go kupił biorąc potężny kredyt, często obciążając się na wiele dziesiątków lat i równocześnie licząc na to, że ta wartość tej nieruchomości nie spadnie. Gdy przychodzi wysoka woda, wtedy wszyscy ci, którzy zostali przez tą wodę pokrzywdzeni, idą do społeczeństwa z prośbą o pomoc. Więc skupiamy zyski w danym miejscu, natomiast koszty rozrzucamy na całe społeczeństwo. Bardzo dramatyczna sytuacja, która absolutnie ostatnio w Polsce się dzieje w wielu miejscach.
Uwaga, klimat.
A zatem krótko mówiąc, koszty społeczne są rozkładane. No tak, tylko są takie sytuacje, w których, no tak jak w Kłodzku było widać, tam powódź jest raz na 20 lat. No i ale co tym ludziom powiedzieć, że co, że proszę się wynieść stamtąd?
Są dwie rzeczy. Po pierwsze, powinien być przełamany paradygmat, że z wodą walczymy. Innymi słowy, po pierwsze, odsunąć się od rzeki. Z wodą się nie walczy, tylko w wodzie się ustępuje. Przez to się mniej traci podczas powodzi, za to ma się więcej spokoju i jest bezpieczniej, łatwo przewidzieć, co dalej. A druga rzecz, jeżeli nie umiemy od tej wody się odsunąć, bo czasami się po prostu nie da, to trzeba zadbać o to, żeby ta woda przez tą przestrzeń przepłynęła czyniąc mniejsze zniszczenia. W ogóle w ten sposób naprawdę dziś nie myślimy, żeby po pierwsze ustępować wodzie, a po drugie, żeby jeżeli już, to żeby woda przepływała przez nasze to otoczenie.
Ale patrząc na przykładzie Poznania, bo to jest taki bardzo drastyczny przykład. W tej chwili koryto Warty praktycznie woda zajmuje połowę tego koryta. Wygląda Warta bardzo żałośnie w tej chwili. Te płyty betonowe, które były kiedyś, one już w tej chwili były znacznie powyżej tego poziomu wody, który był chociażby w latach powojennych. Zresztą wszystkie rzeki, Wisła też w Warszawie, przecież widzimy, że się potworzyły wyspy, się potworzyły te piaszczyste takie zakola, ale musimy być ciągle przygotowani na 6 metrów, tak? Rozumiem.
Cały czas. I to nawet mamy jeziorsko, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie więcej niż 6 metrów. I tu trzeba o jednej rzeczy powiedzieć. My naprawdę w wielu miejscach w Poznaniu, ale także w Polsce zbudowaliśmy całą masę domów w zagłębieniach. Gdy się jedzie przez starą wieś, taką powiedzmy kolokwialnie mówiąc przedwojenną, to widzimy, że nikt przy zdrowych zmysłach nie budował nigdy domu w zagłębieniu. Wszystkie domy były budowane najczęściej na jakichś wzgórzach, jeżeli była taka oczywiście opcja. I nie wynikało to z faktu, że mieszkańcy tych domów chcą po prostu sobie dalej widzieć, albo cieszyć się jakimiś takimi wartościami krajobrazowymi zaraz za oknem w kuchni, tylko zwyczajnie woda bardzo często przypominała o tym, że spływa w zagłębienia i wywołuje podtopienia, a w warunkach zasięgu rzek zwyczajnie powodzie. Uśpiło nas to bardzo mocno, chociaż prawdę mówiąc uśpiło naszą opinię publiczną albo społeczeństwo. Natomiast dla hydrologów, jeszcze raz powiem, wciąż podtopienia i powodzie są rzeczą naturalną. Wraz ze wzrostem klimatu, wzrostem temperatury, dokładnie te dwa zjawiska ulegną intensyfikacji. I rzeczywiście niska Warta uspokaja. Wydawałoby się, że można sobie dom wybudować przy samym brzegu i nogi moczyć w tej Warcie, ale naprawdę no, nie ma co się oszukiwać. Prędzej czy później duża woda przyjdzie i będziemy kolejny raz rozmawiać o wielkiej wodzie, z którą nie wiadomo, co zrobić.
No tak, a może to trzeba wpisać w koszty społeczne, że raz na 20 lat mamy powódź, tak jak to było w Walencji, chociażby w Hiszpanii w ubiegłym roku, jesienią, kiedy tak duże opady spowodowały powyżej 100 nawet ofiar śmiertelnych. Wynikało to tam pewnie trochę także z pewnych błędów takich logistycznych i z dezinformacji, która się pojawiła, więc to też jest kolejny element, o którym moglibyśmy rozmawiać. Mieszkańcy po prostu zostali wprowadzeni w błąd, że w zasadzie już jest po wszystkim, a fala dopiero szła. I pojechali na zakupy i w tych marketach po prostu ci ludzie w parkingach poginęli.
To warto o tym powiedzieć, bo to jest taki dobry przykład tego, że gdy jest bardzo długo sucho, to trochę przypomina mieszkanie przy wulkanie. Erupcje wulkanów są tak rzadkie, że ludzie w pewnym momencie oswajają się, a później już ignorują zagrożenie, z którym mają do czynienia. traktując to bardzo, bym powiedział, na lekko. Natomiast koniec końców jest taki, że prędzej czy później ten wulkan wybucha i wtedy straty są o wiele większe, bo często ewakuacja nawet, można powiedzieć, jest niemożliwa. Podobnie jest z rzeką, bo zmiana klimatu, ona będzie wydłużać te okresy pomiędzy wysokimi wodami, takimi, które są zagrożeniem. Do tego zmiana klimatu powoduje, że te niżówki są coraz powszechniejsze, czyli w powszechnym odczuciu mamy sytuację, w której rzeka nam w pewnym sensie zanika i to nas jeszcze bardziej obezwładnia. I to jest, gdyby ta woda przechodziła raz na 2 lata bardzo wysoka, to nikt by nie dał się przekonać do tego, że mieszkanie na terenie zalewowym Warty jest rozsądną decyzją. Natomiast jeżeli robi to raz na 20 lat, to oczywiście wtedy mamy sytuację, w której wydaje nam się, że to jest niemożliwe.
No to jest prawie jedno pokolenie, tak? Przyjeżdżają ludzie, mówią, ale przecież tutaj jest bardzo ładnie.
Tak, natomiast jeżeli weźmiemy, już dodamy wszystkie zniszczenia, koszty zniszczeń, to może się okazać, że nas po prostu zwyczajnie na ciągłą odbudowę nie stać, bo mamy Kłodzko, które zostało w zeszłym roku we wrześniu zalane i proszę zauważyć, że ono wciąż się nie podniosło. Jest pytanie, jak długo będzie się podnosić i czy kolejna jakaś właśnie sytuacja dramatyczna, w której pojawi się kolejny niż genueński, który przyniesie olbrzymie ilości wody, tam nie, w cudzysłowie znowu powiem, nie spłucze nam tej powierzchni z infrastruktury, z domów. No i w tym momencie mamy zawsze do wyboru dwie ścieżki. Walki albo dostosowania się. Ja jestem zwolennikiem dostosowywania się, bo naprawdę woda, wysoka woda będzie także w Poznaniu. Proszę naprawdę nie liczyć na to, że Warta nam wyschnie. Nie ma czegoś takiego. Natomiast te bujnięcia wysokie, one niestety wraz ze zmianą klimatu będą intensywniejsze, bo będą opady po prostu gwałtowniejsze, ich będzie więcej, ale będą się realizować w sposób gwałtowny. Koniec końców jest taki, że oczywiście możemy zaakceptować, że raz na 20 lat domy nam się wywracają i je odbudowujemy, tylko jest pytanie, czy nas w ogóle na takie myślenie stać. Być może jest ekonomista, który wyliczył, że jak 100 osób zginie, a 2000 domów zostanie przewróconych, to i tak się opłaca.
Niż zbudować polder.
Możliwe, że jest taki ekonomista, natomiast no, myślę, że ten ekonomista nie brał pod uwagę, że na przykład jego rodzina zginie w tym zdarzeniu, albo jego dom zostanie zniszczony, a później będzie się borykał z problemami odbudowy. Więc absolutnie uważałbym, że takie traktowanie z pewnym takim, bym powiedział, z dystansem, a może nawet tak na swobodnie, zjawisk tych ekstremalnych, uważam, że prowadzi do nieszczęścia, bo z tego wynika właśnie to, że my wkraczamy na tereny zalewowe, bo myślimy sobie, że ta ekonomia po prostu nam wszystko tłumaczy, a fizyka naprawdę jakby nie za bardzo ma wiele wspólnego z ekonomią, natomiast często wpływa na ekonomię w bardzo znaczący sposób.
Zaczęliśmy tak miło o retencji, o beczkach przy domach z dziurą, a skończyliśmy na wielkich katastrofach, no ale to niestety tak się dzieje, jak się trochę kombinuje przy klimacie, prawda?
Tak, generalnie gdy kombinujemy przy klimacie, trzeba pamiętać, że te zjawiska kontrastujące, susze i duże i też silne opady, one się zdarzają po prostu coraz częściej i są coraz bardziej spektakularne.
Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Chmielewski, dziękuję Państwu. Zapraszam oczywiście na strony internetowe www.radiopoznań.fm, na Spotify'u, no i oczywiście w każdy piątek o 17.40 premiera odcinka audycji Uwaga, klimat na antenie Radia Poznań. Do usłyszenia.
Uwaga, klimat. Podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje.